Podwójne espresso.
W Podwójnym Espresso porozmawiamy teraz o najnowszej książce, która ukazała się 30 września nakładem olsztyńskiego wydawnictwa Gamebook, czyli Bajty Polskie 3.0. Moim gościem jest współautor Bartłomiej Kluska, dziennikarz, historyk, doktor nauk humanistycznych. Jego artykuły można było przeczytać w Ale Historia, dzienniku, gazecie prawnej i przekroju, obecnie związany z pismem CD Action i portalem Eurogamer.pl. Cześć, witaj.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
I to jest trzecia odsłona tej książki, ale zacznijmy od początku. Kiedy zacząłeś się interesować polskim rynkiem gamingowym, a dokładniej jego przeszłością?
Ja mam to szczęście, albo może i nieszczęście, biorąc pod uwagę, że to minęło już prawie 40 lat, że obserwuję jako gracz, jako uczestnik polski rynek growy właściwie od jego narodzin, od lat 80. Wtedy byłem jeszcze dzieciakiem, no grałem w te wszystkie gry, które teraz są już tymi historycznymi, jakby z punktu widzenia polskiego game devu tytułami, więc grałem w nie wtedy, kiedy były jeszcze nowe, kiedy można je było skopiować na giełdzie albo kupić w pierwszych raczkujących jeszcze sklepach komputerowych, więc te wszystkie rzeczy, o których ja piszę, znam jakby z autopsji, z własnego doświadczenia. Natomiast no, w międzyczasie oczywiście też zajmowałem się innymi sprawami, zostałem między innymi historykiem, ponieważ takie mądre tematy historyczne, pełne wymagające przepisów, jakichś wielogodzinnych czy wielodniowych kwerend w zakurzonych archiwach, straszliwie mnie nudziły. W pewnym momencie postanowiłem połączyć to, co robiłem dla przyjemności, z tym, co umiałem robić po studiach i zacząłem pisać o historii, ale właśnie elektronicznej rozrywki.
Bajty Polskie doczekały się trzeciego wydania, rozszerzonego. Pierwsza wersja ukazała się w 2011 roku. Co skłoniło ciebie i Mariusza Rozwadowskiego, bo pamiętajmy, że pierwsza edycja i druga również doczekała się dwóch autorów. Co skłoniło do sięgnięcia po ten kawałek historii?
Właściwie to, że gdy zaczynaliśmy interesować się z Mariuszem historią polskich gier i gier w Polsce, bo te tematy, choć nie są do końca tożsame, stricte się tutaj łączą, skłoniło nas to, że tak naprawdę nikt się tym na poważnie nie zajmował. Oczywiście wiedzieliśmy tam mniej więcej, jakie były tytuły, kto w co grał, ale tak naprawdę, żeby dowiedzieć się, jak one powstawały, ustalić tu jakąś bardziej wiarygodną chronologię zdarzeń, tego po prostu nie było. My, mając tutaj pewien aparat jakby i pewną wiedzę, spróbowaliśmy się tego dowiedzieć. Wtedy jeszcze dużym trudem było dotrzeć do autorów na przykład. No nie było wtedy jeszcze dostępnego takiego Facebooka, nie było tak popularnej naszej klasy, w związku z czym choćby właśnie, jeśli mamy imię i nazwisko jakiegoś autora, no dotrzeć do niego było trudno, zwłaszcza, że to często byli ludzie dość komputerowo biegli, więc tacy no, chronili swoją prywatność, więc nawet dotrzeć do ich e-maila czy telefonu było trudne. To się robił taki łańcuch ludzi dobrej woli, prawda, że ja znam Iksińskiego, Iksiński zna Kowalskiego, a Kowalski zna już tego Nowaka, który prawdopodobnie zrobił w 89 roku jakąś grę na Atari. Więc było to dosyć trudne zadanie, takie detektywistyczne niemalże, ale ponieważ nikt się tym nie zajmował, my zajęliśmy się tym pierwsi. Trochę oczywiście błądziliśmy, nie zawsze tutaj wszystko wiedzieliśmy, nie zawsze mieliśmy rację. Natomiast w 2011 roku ukazała się nasza książka i to właściwie ona ukazała się nieco chyba zbyt wcześnie, ponieważ wtedy właśnie nastąpił taki pierwszy boom zainteresowania tymi korzeniami polskiego game devu, w związku z czym 3 lata później mieliśmy już znacznie więcej wiedzy, znacznie więcej doświadczenia, mogliśmy stworzyć wydanie drugie. Później Mariusz niestety zmarł, więc nie mógł mi towarzyszyć teraz w tej trzeciej tutaj odsłonie tej przygody z bajtami polskimi, ale ponieważ teraz już o tych grach wiemy znacznie więcej, no to mogłem stworzyć trzecią wersję tej książki. I cóż, no i teraz jest to ta historia w tej wersji aktualnej na dzień dzisiejszy. Dzisiaj nie wiem na ten temat nic więcej.
Wróćmy do przeszłości, do bajtów polskich w wersji 1.0. Jaki był odzew po ukazaniu się tej książki?
No była życzliwość duża. Faktycznie wielu z tych twórców gier, wielu też z graczy, którzy pamiętali te początki, mieli tu jakieś takie wspomnienia właściwie tylko, czasem już niejasne, czasem już rozmyte przez po prostu upływ czasu. I bardzo zainteresowani, że ktoś to w końcu potraktował poważnie, ponieważ gry już wtedy były medium no, z dość długą historią oczywiście, natomiast nie były traktowane poważnie, powiedzmy, nie tylko przez badaczy, ale w ogóle przez fanów popkultury wszelakiej. Jeśli porównamy je sobie z filmem na przykład, dzisiaj takie porównania już nikogo nie dziwią, prawda? Gry to jest medium o ogromnym takim impakcie społecznym, też idą za nim wielkie budżety, wielkie też możliwości artystyczne, bo to przecież jest narracja interaktywna, w związku z czym zupełnie inna niż w kinie, niż w komiksie, niż w literaturze. To daje rozmaitym twórcom wielkie możliwości, prawda? No ale to jest jakby temat na osobną rozmowę. Wtedy my już troszkę wiedzieliśmy, że gry to jest coś więcej niż jakieś przepychanie jakiejś piłeczki dwoma paletkami po ekranie, ale nikt tego nie traktował poważnie na tyle, żeby właśnie napisać o tym książkę, zastanowić się, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy, potraktować tak trochę z taką głębszą refleksją te tematy. A tutaj pojawiliśmy się ja i Mariusz i zaczęliśmy o tym pisać, jakby to była jakaś poważna historia. Dla nas to było oczywiste, że to jest poważna historia, ale dla wielu jeszcze nie. W związku z czym, gdy recenzje tej książki zaczęły pojawiać się w prasie głównego nurtu i były to recenzje pozytywne, gdy okazało się, że tam, gdzie można poważnie traktować na przykład historię filmu czy literatury, tam my wchodzimy z historią gier i ona również jest poważna, no, naszych bohaterów bardzo to ucieszyło, poczuli się dowartościowani.
Dzisiejsze pokolenie może nie wiedzieć, że polski rynek gamingowy to nie tylko Wiedźmin i Cyberpunk. Oczywiście wypadałoby wymienić jeszcze inne produkcje, które okazały się już w XXI wieku, ale polski rynek gamingowy to też Teen Agent, Soltys, Puszka Pandory. Długo by tutaj tak naprawdę wymieniać. Jak twoim zdaniem kiedyś wyglądały polskie gry komputerowe?
No, polskie gry komputerowe musiały gonić swoich zachodnich konkurentów. Polscy twórcy mieli o wiele trudniej. My byliśmy zapóźnieni technologicznie, gdy w Polsce popularność odnosiły komputery jeszcze 8-bitowe, takie jak Atari XLXE czy Commodore 64, to na zachodzie już grano na PC-tach i Amigach i to też takich, powiedzmy, wyższych jak 1200. W związku z czym byliśmy opóźnieni, nie mieliśmy dostępu do wiedzy, do narzędzi, nowoczesnego sprzętu. Wielu z tych twórców po prostu pisało te swoje pierwsze gry na domowym komputerze, na jakimś domowym Atari. Jak miało to Atari jeszcze stację dyskietek, która kosztowała drugie tyle co komputer, to już było dobrze, a często nawet mieli po prostu magnetofon kasetowy i wczytywali te swoje programy oraz narzędzia z taśm magnetofonowych, co oczywiście trwało i wydłużało cały proces niemiłosiernie, a jeszcze taka taśma mogła ulec wciągnięciu i, powiedzmy, pochłonąć jakby gdzieś w niebyt dzieło, na przykład efekt kilkudniowego czy kilkutygodniowego wysiłku tutaj twórczego. W związku z czym mieliśmy trudniej jako twórcy, mieliśmy też swoje pomysły, na przykład wykorzystywaliśmy tutaj ten takie swojskie klimaty, tą polskość w tych grach, że skoro nie możemy stworzyć jakiejś świetnej bijatyki, która by konkurowała z zachodnią konkurencją, nie wiem, grafiką, animacją, mechaniką walk, to możemy przecież zrobić choćby tak, że tak jak w przypadku gry Franco The Crazy Revenge, że będzie to bijatyka, która dzieje się na polskich ulicach i tym właśnie przyciągniemy polskich graczy, że będą mogli powalczyć tak jakby faktycznie przed takimi blokowiskami, jakby wyszli przed dom. Więc było tutaj wiele pomysłów. Była to historia dosyć trudna, też trochę heroiczna, natomiast to, co mówisz teraz i to, co jest właśnie, które wymieniłeś przed chwilą, to wskazuje, że nadgoniliśmy dość szybko, a teraz nawet można powiedzieć więcej, to znaczy polskie gry są przecież pewną wizytówką polskiej kultury, o ile polskie filmy czy polska literatura, no, są je jednak wydarzeniami na miarę krajową, o tyle polskie gry, takie jak choćby Wiedźmin, są wydarzeniami na skalę międzynarodową. Tego już w książce nie ma oczywiście, bo książka kończy się na latach 90., natomiast warto wiedzieć, jak to się zaczynało i tym bardziej docenić to miejsce, w którym polski game dev jest teraz.
No, nie da się ukryć, że obecne gry komputerowe stają się hitami nie tylko w Polsce, ale i też na świecie. Do rozmowy z Bartłą Jękluską wrócimy za kilka minut.
Podwójne espresso.
Wracamy do rozmowy z Bartłomiejem Kluską, współautorem książki Bajty Polskie 3.0. Ta pozycja opisuje nie tylko polskie gry komputerowe, ale też ówczesną rzeczywistość typu giełdy, które nawet dziś mamy z tym styczność, a także czasopisma pokroju Bajtka, Top Secret i Secret Service. Co możesz powiedzieć o tym aspekcie przeszłości?
Był to kluczowy dla rozwoju polskiego game devu oraz popularności gier w Polsce aspekt, ponieważ no nie było wtedy internetu, nie było też dostępu do żadnych innych źródeł właśnie wiedzy, w związku z czym takie magazyny jak choćby Top Secret zajmowały miejsce tych, które dzisiaj zajmują na przykład social media. Tam były też działy listy, były inne interakcje między redakcją a czytelnikami. Można było czytać to, co piszą czytelnicy, można było oglądać ich prace graficzne. Redakcja często to komentowali to inni czytelnicy, ale część tych magazynów publikowała również adresy, prawda? Zwykłej poczty analogowej, adresy różnych miłośników gier komputerowych, ponieważ było to hobby dość rzadkie, było to hobby jednak dość elitarne, w związku z czym nie zawsze w klatce obok, czy na przykład w szkole, w klasie miałeś kolegę, który również interesował się grami, ale mogłeś takiego kolegę znaleźć właśnie w Top Secrecie, napisać do niego kartkę pocztową albo list, wymienić się kasetą z grą. Taką samą rolę integrującą pełniły właśnie giełdy. Oczywiście było to też miejsce tutaj piractwa. Wiadomo, no to, że tam różni przedsiębiorcy, ludzie, wykorzystując brak ochrony, brak realnej ochrony praw autorskich, zarabiali krocie na sprzedawaniu kopiowanych gier i programów użytkowych, ale to też było właśnie miejsce, gdzie można było spotkać takich jak my, fanów gier, komputerowców. No tak jak mówię, nie było wtedy innych takich możliwości.
Nie da się ukryć, nieraz usłyszałem od rodziców swoich, że przy wkładaniu kasety do komputera wtedy, Commodore 64 na przykład, że nie wolno robić oddechu, bo inaczej kaseta się zepsuje i gra się nie wczyta prawidłowo. Okres historyczny w tej książce zaczyna się w 1958 roku, czyli w czasach, gdy gry komputerowe były tak naprawdę pieśnią przyszłości. Jakie były wyzwania przy tworzeniu tej pozycji, szczególnie, że okres historyczny, no, bardzo odległy?
No, można by powiedzieć, że gry komputerowe w Polsce pojawiły się wtedy, gdy pojawił się pierwszy komputer w Polsce. W 1958 roku pojawił się komputer XYZ. Oczywiście on nie przypomina w niczym tych komputerów, które my znamy dzisiaj. To była po prostu wielka szafa, ba, kilka właściwie szaf umieszczonych obok siebie. Nie było oczywiście czegoś takiego jak klawiatura, nie było czegoś takiego jak monitor, nie mówiąc już o, powiedzmy, joysticku czy myszy. Był tylko jeden taki ekran, który wyświetlał punkty 0 lub 1 stan pamięci, no bo ponieważ to jest jakby ten binarny system jest podstawą, jeśli chodzi o komputery, więc wyświetlał tylko, jeśli jakieś miejsce na wyświetlaczu się zapalało, to oznaczało to, że dana komórka pamięci jest zajęta. I już ten bardzo prosty system został wykorzystany do stworzenia gry Kółko i Krzyżyk. Można było na tym prostym wyświetlaczu właśnie wyświetlić tą kratkę znaną z gry oraz kółka i krzyżyki i można było tutaj sobie pograć z komputerem w taką grę. Jednak oczywiście no, ta historia zaczęła się w latach 80., gdy komputery przestały być tą domeną fachowców gdzieś w instytutach badawczych, czy w bardzo dużych zakładach, tylko właśnie w postaci mikrokomputerów, takie jak Atari czy Commodore, trafiły do prywatnych domów. To jest właśnie ten moment przełomowy, kiedy właśnie młodzi najczęściej ludzie właśnie dostają ten komputer, chwytają za joystick, wczytują z kasety jakąś grę, no ale dobrze, fajnie, fajnie, tylko trochę nam się jednak zaczęło to nudzić, a przecież komputer ten już z lat 80. miał coś takiego, że wyświetlał po włączeniu pusty ekran, napis ready, gotowy i kursor, prawda? I ten kursor migał i aż prosił, żeby tam coś wpisać. No, w związku z czym, jeśli wpisało się jakiś losowy ciąg znaków czy hasło w języku polskim, jak cześć, to on oczywiście wyświetlał komunikat błąd, error, prawda? W związku z czym sięgało się po podręcznik języka programowania, żeby coś wpisać i to już był ten początek, żeby zacząć przygodę z programowaniem, ponieważ wszyscy byliśmy bardzo młodzi, no chcieliśmy pisać nie poważne programy użytkowe, tylko gry właśnie, takie jak w jakie graliśmy wcześniej. I to jest właśnie ten początek, ten magazyn Bajtek, o którym też wspominałeś, przeprowadził ankietę wśród swoich czytelników, użytkowników komputerów. No oczywiście byli wtedy, jak się okazało, bardzo młodzi najczęściej ludzie i wykazano, że tylko 10% z nich wykorzystuje ten komputer wyłącznie do grania. Grają oczywiście prawie wszyscy, natomiast tylko 10% tylko gra, a pozostali potrafili coś więcej. Tym czymś więcej najczęściej właśnie było programowanie.
Trzecie wydanie Bajtów Polskich zostało poprawione, uzupełnione i rozszerzone. Co możemy dodatkowo znaleźć i jakie są różnice między wydaniem drugim a trzecim?
Przede wszystkim my z Mariuszem Rozwadowskim, moim współautorem, wywodziliśmy się z takich subkulturowych, demoscenowych środowisk, które hołdowały takiej zasadzie do it yourself, czyli chcieliśmy wszystko robić sami, co oczywiście było przyjemnym hobby, natomiast no, wiązało się z tym, że nie korzystaliśmy przy poprzednich wydaniach z pomocy fachowców z rynku wydawniczego. Wydawaliśmy, sprzedawaliśmy tę książkę sami. Ja pamiętam nawet, że nosiłem taki cały nakład do mojej kawalerki na 9 piętrze. Musiałem po prostu wnosić cały nakład książki. Chodziłem na pocztę, wysyłałem ją drogą pocztową. Gdzieś po nocy rozliczałem to jeszcze. Tę sprzedaż to było bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast już bym go nie powtarzał w tym momencie. Teraz jestem trochę mądrzejszy, trochę też starszy, w związku z czym oddałem jakby ten proces wydawniczy w rękę fachowca, w ręce wydawnictwa Gamebook, które dodało tutaj oczywiście całą masę jakości. Ta książka wreszcie wygląda tak, jak powinna wyglądać, jest pięknie ilustrowana takimi autorskimi pixelartowymi tutaj grafikami. Nie korzystaliśmy tutaj ze sztucznej inteligencji, tylko jest to dzieło człowieka. Jest dużo zdjęć z Polskiej Agencji Prasowej, których oczywiście nie mogliśmy sobie jako autorzy, amatorzy pozwolić na to 10 lat temu. Teraz tutaj wydawca kupił dużo zdjęć i możemy pokazać, jak to naprawdę wyglądało. Jest dużo wysokiej jakości screenshotów, które też pokazują grafikę tych gier, a czasem jeden dobrze dobrany screenshot znaczy więcej niż powiedzmy cały akapit tekstu, więc jest to oczywiście teraz też solidnie przeredagowane. Ja też dodałem sporo treści, bo jednak wiem o tych polskich grach coraz więcej, w związku z czym nawet jeśli ktoś czytał poprzednie wydanie, to myślę, że i tutaj dowie się czegoś nowego, a przynajmniej to będzie można bez wstydu postawić na półkę w salonie, ponieważ też wygląda przepięknie.
Książka powstała pod opieką redakcyjną Zbigniewa Jankowskiego, z którym już miałeś okazję współpracować przy okazji Legend Gier Wideo. W czym on ci pomógł przy tym kawałku, no można powiedzieć, twardego dzieła?
To jest bardzo wartościowa współpraca, ponieważ Zbyszek to jest przede wszystkim człowiek, który wywodzi się z internetu. To jest twórca polskiego portalu Eurogamer, zresztą do dziś będącego jednym z głównych źródeł wiedzy o świecie gier w polskiej części sieci. Natomiast Zbyszek też jest miłośnikiem analogowych książek i to jest nie tylko czytelnikiem, ale też po prostu teraz stał się i wydawcą. To jest w ogóle bardzo ciekawy motyw. Kto dziś, prawda, w roku 2020 którymś, tak, gdy czytelnictwo upada, gdy właśnie właściwie Biblioteka Narodowa alarmuje, że coraz mniej osób sięga po książki. Kto dziś zaczyna taki biznes jak właśnie biznes wydawniczy, przy czym robi to również o tyle ciekawie, że nie wydaje po prostu książek, co by jeszcze nie było może takie szokujące, natomiast te wszystkie książki, które on wydaje, po prostu są z takim pietyzmem wydawane, że one nie tylko właśnie są kawałkiem do przeczytania, prawda, ale też są po prostu rzemiosłem tak wydawniczym. To są twarde oprawy, to są bardzo dobrze przygotowane od strony właśnie edytorskiej, bardzo dobrze od strony poligraficznej książki. I to nie są tylko jak albumy, prawda, że z kolei obejrzymy raz i odstawimy, tylko właśnie są to książki, są do poczytania, a jednocześnie po prostu wyglądają pięknie, przyjemnie je wziąć do ręki. Mają jeden minus, nie ukrywam, ponieważ są to najczęściej książki w twardych oprawach i bogato ilustrowane. Ciężko je zabrać do plecaka na wakacje, ale to jest chyba jedyny minus, jaki widzę w tych książkach, także polecam też jakby zainteresować się ofertą wydawnictwa Gamebook, ponieważ moja książka nie jest tutaj jedyną.
Na co czytelnik powinien zwrócić uwagę przy sięgnięciu po bajty polskie?
Wydaje mi się, że czytelnik powinien mieć świadomość, że to jest tylko początek tej historii, że te gry wtedy dopiero zaczynały, one wtedy były jeszcze bardzo proste, często właśnie te mechaniki były dość odtwórcze, nie było tutaj jeszcze tego takiego pierwiastka nowatorskiego, dopiero uczyliśmy się, natomiast też jeśli spojrzymy na nazwiska, które tam się w tej książce przewijają, gdzieś na tych giełdach, gdzieś w tych pierwszych grach, to one często funkcjonują w branży do dzisiaj. Jak sięgniemy po takie gry jak Witchfire na przykład, Dark Fantasy czy Frostpunk 2 i spojrzymy tam na listy płac, no to zobaczymy, że my znamy te osoby też z książki. Jest to pewna ciągłość i to, co wtedy się zaczęło, teraz dopiero są pisane jakby najbardziej chlubne karty tej historii.
I tu postawmy już kropkę. Bartłomiej Kluska, dziennikarz, historyk, doktor nauk humanistycznych, współautor książki Bajty Polskie. 30 września ukazało się trzecie wydanie. Dziękuję pięknie.
Dziękuję i do przeczytania.